Wydawnictwo Wielka Litera zaprasza do wysłuchania książki Bibi Easton zatytułowanej Sex Speed. Przełożyła Małgorzata Fabianowska. Czyta Ewa Abart. Sex Speed jest powieścią fikcyjną, bazującą na postaciach i wydarzeniach znanych z pamiętnika Bibi Easton Sex Love. Jakkolwiek tło tej powieści i wiele sytuacji w niej przedstawionych mają odbicie w rzeczywistości, fizyczne cechy postaci oraz ich personalia, poza samą Bibi, zostały zmienione w celu ochrony ich tożsamości. Jakiekolwiek podobieństwo do osób żyjących jest przypadkowe. Ze względu na wulgarny język, mocne sceny przemocy i seksu oraz wątki związane z przestępczością i zażywaniem narkotyków przez nieletnich, książka ta nie jest przeznaczona dla czytelników poniżej 18 roku życia. Dla pewności należałoby ją przed nimi po prostu schować. Książkę dedykuję swoim rodzicom. Uznajcie ją za przeprosinę. Za to, że przyprowadziłam do domu na kolację 22-letniego byłego kryminalistę z tatuażem na głowie, kiedy miałam zaledwie 16 lat. Przeprosiny, których nigdy, przenigdy nie wolno wam przeczytać. Wstęp. Są na świecie dwa typy ludzi. Ci, którzy przeczytali mój pamiętnik Sex Love oraz ci, którzy tego nie zrobili. Oba są tu mile widziane. Chyba, że należysz do jednej z tych grup i przypadkiem nazywasz się Bradley lub Easton. No, wówczas prawdopodobieństwo, że jesteśmy spokrewnieni lub spowinowaceni jest zbyt wysokie, abym pozwoliła ci kontynuować. Pani Bradley, bardzo proszę o odłożenie tej książki i dyskretne wycofanie się. Proszę mi zaufać, panie Easton, to dla pańskiego dobra. Jeśli nie nazywasz się Bradley ani Easton i jest to twoja pierwsza dawka Harley'a Jamesa, nastaw się na niezły odjazd. Harley to łobuz o dziecięcej buźce, który zafundował mi jazdę bez trzymanki. Postać jest luźno wzorowana na moim byłym chłopaku, lecz jego personalia, charakterystyczny rys oraz cechy osobowości zostały tak zmienione bądź wyolbrzymione, że własna matka by go nie rozpoznała. To znaczy mogłaby coś podejrzewać, ale za cholerę nie zdołałaby tego udowodnić. Jeśli należysz do grupy czytelników, przedstawiłam ci już pana Harley'a Jamesa, czy raczej jego dwie wersje. Znasz go jako uroczego tempaka z wpisów w moim niefikcyjnym dzienniku oraz jako fabularyzowanego flirciarza Harley'a z wersji przeznaczonej dla Kena. Pragnę z radością poinformować, że w tej książce występuje fikcyjny Harley flirciarz. Natomiast fabuła, sceneria i czas akcji są w większości autentyczne. Próbowałam dać wam to, co najlepsze z obu światów. Seksownego, niebezpiecznego, wydzieranego bohatera i krwistą, dosadną, życiową historię. Jak pisałam w Sex Skin, ta książka przedstawia moją wersję prawdy. Nazwałabym ją fragmentaryczną prawdą. W tym przypadku jest to raczej 65% prawdy, no najwyżej 75%. Miłej jazdy. Słowniczek. 911. Porsche, model 911. Kultowy Porszak. ATV. Samochód terenowy. Quad. All terrain vehicle. Benzo. Slang. Leki psychotropowe z grupy benzdiazepin, jak Xanax, Valium, Lorazepam, Klonazepam, zażywane nielegalnie. Bongo. Rodzaj fajki wodnej przeznaczonej do palenia różnego rodzaju ziół, przetworów konopnych, szałwii, wieszczej, tytoniu. Boss. 429. Kultowy Mustang z silnikiem o pojemności 429 cali sześciennych. Szolo. Slang. Pogardliwie Meksykanin, Amerykanin meksykańskiego pochodzenia. DMV. Wydział Pojazdów Mechanicznych. W USA i Kanadzie odpowiednik Polskiego Wydziału Komunikacji. Department of Motor Vehicles. Fastback. Najseksowniejszy typ sportowego nadwozia, w którym pokrywa oraz tylna szyba opadają pod łagodnym kątem w stronę tylnych świateł. Gastrofaza, napad głodu po ujaraniu się ziołem. Head shop, amerykański odpowiednik niderlandzkiego coffee shopu, gdzie sprzedaje się marihuanę, tytoń i powiązane akcesoria. Hot rod, przerobiony stary samochód, głównie marki Ford. Moda na hot rody narodziła się w USA. MDMA, Skrót od metylenodioksy metaamfetaminy, potocznie zwanej ekstazy. Narkotyk o silnym działaniu pobudzającym. Moment obrotowy. Wartość, która określa dynamikę silnika, jego przyspieszenie. W krótkodystansowych wyścigach ulicznych moment obrotowy jest ważniejszy od mocy silnika. Muscle car. Podrasowany samochód, tak zwany mięśniak. Natty Ice. Slang. Natural Ice. Tanie piwo, popularne na amerykańskiej prowincji, głównie wśród redneków. Patrz poniżej. Piątka. Mustang GT z 5-litrowym silnikiem V8, produkowany w latach 1979-1993. Nazwa pochodzi od srebrnego emblematu 5-0, umieszczonego za przednim kołem tego modelu. Pixie, slang, tabletki ekstazy. Punani, slang hawajski, wagina, pochwa, od hawajskiego słowa puanami, czyli piękny kwiat. Redneck, wsiok, burak z południa, pogardliwe, slangowe określenie biednych białych farmerów z południa Stanów Zjednoczonych. Nazwa oznacza czerwony kark, domyślnie od opalenizny i nawiązuje do pracy fizycznej w polu. Rockabilly, pierwotna forma rock'n'rolla z elementami muzyki country, która narodziła się w USA w latach 50. XX wieku. Sexillion, orgazm do potęgi entej. Slicky, opony bezbieżnika przeznaczone do wyścigów na suchym asfalcie. SoCo, slang. Southern Comfort, gatunek whisky. Szakalop, rogaty królik lub zając. Mityczny stwór z folkloru Ameryki Północnej. Zwykle przedstawiany w formie wypchanego królika z jelenimi rogami. Żonobijka, obcisła biała męska podkoszulka z dzianiny z dużym wycięciem, symbol twardzieli z klasy robotniczej, często występujących w klasycznych amerykańskich filmach. 1. Czerwiec 1998. Kiedy się obudziłam w dniu swoich 16 urodzin, wcale nie wyskoczyłam z łóżka, żeby polecieć i odebrać prawko. Nie jarałam się myślą, że po południu będę kupować swój pierwszy samochód, na który oszczędzałam, odkąd skończyłam 15 lat i mogłam legalnie podjąć pracę. Miałam głęboko gdzieś takie atrakcje jak wyjście do galerii, odpakowywanie prezentów czy napychanie się pieprzonym tortem. W dniu urodzin marzyłam jedynie o tym, aby to wszystko przespać, bo za każdym razem, kiedy się budziłam, ożywał dręczący mnie ból, pożerający duszę. Czułam, jak przepala mi żołądek i rzuca się żarłocznie na moją tak jeszcze niedawno pogodną osobowość, wysysając energię z kości jak szpik i chęć do życia. Boli, kiedy jesteś zjadana żywcem. Boli, kiedy jesteś na jawie. Tylko sen nie boli. Z wysiłkiem otworzyłam oczy i spojrzałam na nocną szafkę. Czerwone cyferki budzika informowały, że znów przespałam południe. Znajdująca się obok jagodowa mafinka z krzywo wetkniętą świeczką uzmysłowiła mi, że mama tu była i próbowała mnie obudzić. Podniesione żaluzje wpuszczające obrzydliwe ilości letniego słońca upewniły mnie, że musiała próbować parę razy. A ta pigułeczka i szklanka z wodą na szafce, jeszcze bardziej mnie wkurzyły. Usiadłam w pościeli i łypnęłam na stół, na którym był kompletny burdel. Po chwili udało mi się wypatrzyć kamele lajty. Opuściłam na podłogę chude nogi i sięgnęłam ponad żarciem i wodą. Zamiast nich wolałabym już truciznę. Zapaliłam papierosa i czekałam na kojący efekt pierwszego sztachnięcia, ale nawet palenie przestało mnie cieszyć. Tak jak wszystko inne. Reszta była rutyną. Ręka ze szlugiem do ust. Wdech, wydech, jeszcze raz. Wstrząsnęłam popiół do pustego pudełka po cynamonowych miętusach i wpatrzyłam się w pigułkę zostawioną mi przez mamę. Małą, białą nadzieję, która sprawi mi tylko kolejny zawód. Sięgnęłam po nią i obróciłam ją w palcach. Gdyby nie napis Prozac, wytłoczony na jednej stronie, mogłabym pomyśleć, że poczęstowano mnie tiktakiem. To małe gówno nic nie pomagało. Przygaszało jedynie żywe kolory mojego świata, sprowadzając je do brudnej, jednostajnej szarości. Zamiast odczuć tego natłoku porażających, wściekłych szkarłatów, skłębionych, szumiących błękitów czy pulsujących, ostrzegawczych żółci, mój wewnętrzny świat stał się szary jak dym wiszący kilkadziesiąt centymetrów nad podłogą sypialni i pod sufitem. Szary jak moja skóra, luźno udrapowana na żebrach, wyścielająca zapadnięte policzki i oczodoły. Tak szary jak wyblakły tatuaż z rycerzem po wewnętrznej stronie mojego serdecznego palca. Cisnęłam przez pokój osławioną pastylką na świeży oddech, nasłuchując cichego brzdęk, brzdęk, brzdęk. Kiedy odbiła się od ściany, upadła na moje biurko, składające się z dwóch biurowych szafek i starych drzwi w roli blatu, które mama przytaszczyła ze sklepu dobroczynnego i pomalowała sprayem na czarno. I wylądowała na stosie błyszczących, militarnych, nylonowych ciuchów, rzuconych na podłogę. W piersi czułam ucisk, jakby ktoś zaszedł mnie od tyłu i ciasno zasznurował niewidzialny gorset. Łzy zapiekły mnie w kącikach oczu, kiedy pod powiekami zamigotały nieproszone obrazy. Widok skinheada, stojącego obok mnie przy szkolnej szafce i narzucającego mi na ramiona krótką zieloną kurtkę lotniczą, która miała ogrzać moją wiecznie przemarzniętą skórę. Widok jego uśmiechu, kiedy obrócił mnie, podziwiając, jak ładnie mi w tym ciuchu. Nigdy wcześniej nie widziałam, jak się uśmiecha, a przynajmniej nie tak. Chciałam sprawić, żeby znów to zrobił, a tymczasem go uraziłam, mówiąc, że nie mogę przyjąć prezentu. Odrzuciłam go, tak jak wszyscy inni. Zacisnęłam powieki i przykryłam je przegubami, próbując odpędzić wspomnienia. Te retrospekcje były coraz bardziej dokuczliwe, ale lekarz uważał je za zwykły przypadek standardowej młodzieżowej depresji. Jakby porcja Prozaku, połączona z odrobiną odpoczynku i relaksu, wystarczyły, aby się z nią uporać. Jakby widok twojego psychopatycznego, napędzanego sterydami chłopaka z Chiny, katującego człowieka na śmierć, był czymś normalnym. Jakby utrata najlepszego przyjaciela z dzieciństwa, który popełnił samobójstwo, i obecność przy porodzie wykrwawiającej się najlepszej przyjaciółki, i to tego samego dnia, były czymś normalnym. Jakby fakt, że chłopak, który był twoją pierwszą miłością, zaciągnął się do Marines zaraz po tym, jak odkryłaś, że zdradził cię z innym chłopakiem, też był czymś normalnym. I to, kurwa, ma być normalne? To raczej dołujące. Ciężar piętrzących się traum ciągnął mnie na dno, a ja nie miałam siły, aby wypłynąć na powierzchnię. Byłam zbyt zmęczona. Dlatego po prostu siadałam na tym dnie, zastanawiając się, jak długo wytrzymam bez oddechu. I choć oczy mnie piekły od nikotynowego dymu, a nie od chloru, mimo spowolnionych, wysilonych ruchów, przygniatającego ciężaru oraz naprzemiennych napadów paniki i rezygnacji, było mi wszystko jedno. Tonęłam. Ale nie dość szybko. Niewiele myśląc, zdusiłam petę i wstałam. Gwiazdy zatańczyły mi przed załzawionymi oczami, grożąc niedowidzeniem, ale napędzana bólem duszy dzielnie przemogłam zawroty głowy. Zgarnąwszy po drodze paskudny wypiek z szafki, ruszyłam do łazienki rodziców w poszukiwaniu ratunku. W wyuczonym odruchu pokruszyłam mafinkę, wrzuciłam ją do toalety i spuściłam wodę, niszcząc dowód. Wcześniej unikałam jedzenia, bo chciałam być szczuplejsza, ładniejsza, bardziej Kate Mossowa. Ale teraz nie jadłam, bo do cholery nie mogłam. Bo to mnie coś zjadało. W szale otworzyłam szafkę z lekarstwami mamy, gotowa połknąć garść czegokolwiek, co wpadnie mi w ręce, aby tylko uśmierzyło ten ból. Ale szafka była pusta. Szarpnęłam lustrzane drzwiczki po stronie bliźniaczej umywalki taty i tu pusto. Tylko sterta recept na opiaty, leki przeciwlękowe i specyfiki na rozluźnienie mięśni, które już zdążyłam sprawdzić i wiedziałam, że są przeterminowane. Znikły nawet zwykłe środki przeciwbólowe i syropy na kaszel. Rozpłynęły się w powietrzu. Buszowałam we wszystkich szufladach, szafkach, szafach i komodach, ale nie znalazłam nic poza kosmetykami, artykułami toaletowymi i ciuchami. Nie, 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 nie! Moje serce zerwało się do galopu, a pokój zachwiał się w posadach. Wparowałam tu, licząc, że znajdę ratunek na swój najgorszy koszmar, a zamiast tego znalazłam się w potrzasku. Znikąd ucieczki, a ściany na mnie napierały. Walcząc o oddech, kurczowo złapałam się blatu i rozdarłam się jak dzika. Mamo! Mamo! Nogi się pode mną ugięły, kiedy usłyszałam jej zbawcze kroki na naszych trzeszczących schodach. Jezu Chryste, Bibi! Powiedziała mama, wchodząc i widząc roztrzęsioną córkę, klęczącą przed jej toaletką, z czołem przyciśniętym do drzwiczek dolnej szafki. Co się dzieje? Wszystko. Pierdolone wszystko. Nie mogę znaleźć Tylenolu, wykrztusiłam. Boli cię głowa, kotku? Zapytała tym swoim maminym, empatycznym głosem, który nieodmiennie sprawiał, że chciałam zwinąć się w kłębek na jej kolanach i wybuchnąć płaczem. Zacisnęłam powieki i kiwnęłam głową, opartą o tani mebel. Przykro mi, kochanie, może to migrena? Czekaj, zaraz dam ci Excedrin. Zamiast sięgnąć do szafki czy szuflady, mama po prostu otworzyła drzwi garderoby znajdującej się za moimi plecami. Odwróciłam się i zobaczyłam, jak odsuwa na bok naręcze wiszących na wieszakach letnich hipisowskich sukienek tie-dye i obraca srebrną gałkę ukrytego tam niewielkiego czarnego sejfu. Raz w lewo, raz w prawo. Nie widziałam, co zrobiła po otwarciu, ale usłyszałam znany grzechot pojemniczków na lekarstwa, kiedy przebierała w nich, aby wybrać coś, czego jej zdaniem potrzebowałam. Kiedy wreszcie mama wyłoniła się z garderoby z dwiema białymi pigułeczkami na dłoni, zapytałam z urazą w głosie: dlaczego wszystkie leki są tutaj? Mama omiotła wzrokiem łazienkę i nawinęła na palec pasmo długich, rudych włosów, jak zawsze, kiedy czuła się zakłopotana.
No wiesz, kochanie, powiedziała z wymuszonym smutnym uśmiechem, kiedy łagodne spojrzenie jej troskliwych zielonych oczu wreszcie spoczęło na mnie. Ten psycholog, do którego cię zaprowadziliśmy, powiedział, że może to dobry pomysł, żeby schować pod kluczem wszystkie leki w domu, no i niebezpieczne przedmioty, rozumiesz, dla twojego dobra.
Ciężar słów mamy wyparł mi z płuc tę resztkę powietrza, którą zdołałam jeszcze ocalić. Popatrzyłam na jej twarz i dwa strumienie łez popłynęły po moich bladych, zapadniętych policzkach. Niepewny, dodający otuchy, maminy uśmiech nie zdołał zamaskować bólu w jej udręczonych oczach. W tym momencie się rozkleiłam. Spazmy wstrząsnęły moim chudym ciałem, kiedy nieuchronnie uświadomiłam sobie powagę sytuacji. Mama właśnie uratowała mi życie. Usiadła obok mnie na podłodze, przytuliła i uciszała, kiedy ja płakałam. Wiesz, powiedziała, gładząc moje piegowate ramię dłonią zniszczoną przez lata rysowania, malowania i rzeźbienia. Myślę, że powinnaś odstawić te pigułki. Poczytałam trochę, no i jednym ze skutków ubocznych antydepresantów u nastolatków są myśli samobójcze. Naprawdę? Mruknęłam, rozciągając t-shirt, żeby wytrzeć nim nos i oczy. Miałam nadzieję, że mama ma rację. Zrzucenie winy na prochy za to, czego omal nie zrobiłam, sprawiało, że nie czułam się aż takim potworem.
Naprawdę, kochanie, myślę, że powinnaś wyrzucić to z siebie. Może chcesz porozmawiać z terapeutą albo coś namalować? Zawsze lubiłaś malować.
A gdybyś tak coś napisała? Czytałam, że pisanie listów do różnych ludzi, a potem darcie ich jest niezwykle terapeutyczne. A może widziałam to u Opry? Skinęłam głową, oparta plecami o szafkę, w za dużym t-shircie, w którym ostatnio sypiałam, naciągniętym na trzymane pod brodą kolana.
Może powinnam spróbować,
wymamrotałam w przesiąkniętą łzami bawełnę. Wreszcie wzięłam głęboki oddech, uniosłam głowę i uśmiechnęłam się blado, żeby zadowolić mamę.
Kiedy wrócimy z moim samochodem?
Oczywiście zanim doszło do kupna samochodu, musiałam 2 godziny odstać w kolejce do DMV i spróbować bez powodzenia zaparkować równolegle Taurusa kombi mojej mamy pod okiem kobiety z podkładką z klipsem i zbawiennie wysokim poziomem apatii. Potem znów stanęłam w kolejce, tym razem po to, aby zrobiono mi fotkę, na której wyglądałam jak szkielet z ogoloną głową i zapadniętymi oczami. Mało kto lubi swoje zdjęcie w prawie jazdy, ale na moje zwyczajnie nie dało się patrzeć. Wyglądałam jak pacjentka po chemioterapii albo ćpunka, jakbym umierała. Bo tak było. Umierałam przez chłopaka. W sumie wszystko, co się do tej pory ze mną działo, zawsze było z powodu chłopaka. Jednym z moich najwcześniejszych wspomnień był moment, kiedy w przedszkolu pozwoliłam, aby moja ówczesna sympatia odcięła mi jeden z kucyków. Symptomatyczne, jeśli przyjąć, że od tego czasu rozdawałam chłopakom różne ochłapy i kawałki siebie. Może dlatego miałam prawie 14 kilogramów niedowagi. Dawałam z siebie za dużo. Wreszcie, z prawkiem w ręku, udałam się do faceta z Mustangiem. Byłam wielbicielką mocnych sportowych wozów i dysponowałam budżetem na miarę Forda Escorta, ale udało mi się znaleźć Mustanga hatchbacka z 5-litrowym silnikiem z 93 i, ku mojemu niezadowoleniu, z manualną skrzynią biegów za całkiem rozsądną cenę. Miałam za mało pieniędzy, ale mama zgodziła się mi pożyczyć swoje niewielkie oszczędności. Myślę, że przekonała ją perspektywa, że nie będę już musiała prosić chłopaków o podwózki. Powinnam być w niebo wzięta. Odkąd pamiętam, marzyłam o samochodzie, a konkretnie o Mustangu.
Tymczasem, kiedy siedząc za kierownicą swojego nowego, używanego wozu, zaparkowanego na podjeździe rodzinnego domu, zaczęłam sobie wyobrażać twarze ludzi, którzy nie usiądą na miejscu pasażera. Luki, których nie mogłam w swoim życiu zapełnić, stały się jeszcze bardziej widoczne. Knight? Na obozie dla rekrutów. Juliet? Niańczy dzieciaka. August nie żyje. Lance? Dla mnie nie żyje. Zanim moje żałosne oblewanie bryki zdążyło dojść do etapu otwarcia piwa i włączenia kasety z muzą, zakurzona stara Toyota Tercel z jarzącym się logiem pizzerii na dachu wparowała na nasz długi podjazd. Mieszkałam z rodzicami w niewielkim, szarym domu na zadupiu w Georgii. Mama go lubiła, bo mogła sobie bez przeszkód hodować zioło. Tata go lubił, bo wydawało mu się, że rząd podsłuchuje rozmowy telefoniczne i kombinuje, jak zabrać obywatelom broń. A ja byłam wkurzona, bo od przyjaciół dzieliło mnie co najmniej pół godziny drogi. To znaczy w czasach, kiedy jeszcze miałam przyjaciół. Westchnęłam i zsunęłam się nisko na siedzeniu, bo w tym opłakanym stanie wolałam unikać wszelkich interakcji. Nasłuchiwałam, czy koleś od pizzy już odjechał, a zamiast tego usłyszałam, jak mama nawołuje. Bibi, Bibi, chodź kochanie, zjedz coś. Zdemaskowała tym samym moją kryjówkę. Wysiadłam z westchnieniem i opuściłam głowę, aby uniknąć spojrzenia dostawcy pizzy, kiedy się mijaliśmy. Nie chciałam widzieć jego reakcji na drobną, wątłą, bladą istotę, ni to chłopaka, ni to dziewczynę, która niespodziewanie wyłoniła się z auta z szybami zasuniętymi w środku czerwca. Byłam pewna, że wyglądam jak Gollum, po raz pierwszy wypełzający ze swojej jaskini. Nie musiałam tego widzieć wypisanego na twarzy jakiegoś obcego faceta. W salonie zamiast jak zwykle przy telewizyjnym stoliku usiadłam z rodzicami przy kuchennej wyspie. Tanim stole ze stołkami zamiast krzeseł kupionym przez mamę w Walmarcie, aby się poddać przymusowemu świętowaniu urodzin. Po pizzy, którą ledwie uszczknęłam, mama podsunęła mi jeden z tych swoich autorskich, bezkształtnych, lekko przypalonych domowych wypieków. Jak można się było spodziewać, moi wiecznie ujarani starzy za cholerę nie mogli znaleźć świeczek i w końcu mama wytknęła w lukier zapaloną zapałkę. Odśpiewali mi 100 lat, a ja grzecznie się uśmiechnęłam, licząc minuty do chwili, kiedy to się skończy i będę mogła popędzić do swojego pokoju na dymka. Kiedy rozciapciałam widelcem ciasto na talerzyku i skrycie nakarmiłam nim pod stołem naszego Golden Retrievera, tata wręczył mi jakąś złożoną ulotkę. 100 lat, mała, powiedział z uśmiechem. Facet był od lat bezrobotny, więc domyśliłam się, że prezent jest od mamy, ale fakt, że tata uśmiechał się od ucha do ucha, wręczając mi ten papier, świadczył o tym, że on to wymyślił i wybrał, cokolwiek to było. Rozwinęłam ulotkę i moje zmarszczone z zaciekawienia czoło wygładziło się, a brwi się uniosły. Było tam zdjęcie 4 nowiutkich kół z 5-ramiennymi alufelgami i firmowym emblematem pędzącego konia. Mustang, którego kupiłam, miał absolutnie żałosne plastikowe dekle i prawie łyse opony, ale nawet nie pomyślałam, że można by je wymienić.
Mama chciała, żebyś miała bezpieczniejsze opony, ale namówiłem ją na jeszcze coś lepszego,
powiedział tata i puścił do mnie oko.
Jesteś umówiona na zmianę kół w A&J Auto Body w poniedziałek.
Ten, kto twierdzi, że pieniądze szczęścia nie dają, nigdy nie podarował kompletu nowych kół do Mustanga 16-latce z niezamożnej rodziny, fance podrasowanych fur. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów się uśmiechnęłam. Uśmiechnęłam? Nie do diabła, to był wrzask. Wyściskałam tatę i skakałam pod sufit. Pognałam do siebie na górę i z kamelem w zębach zadzwoniłam z rewelacjami do ostatniej przyjaciółki, jaka mi pozostała. Kiedy Juliet z płaczącym berbeciem w tle zapytała, czy miałam fajne urodziny, zapewniłam, że tak. I ku swojemu zaskoczeniu miałam wrażenie, że chyba rzeczywiście tak było. 2. Najwyraźniej A&J Auto Body był najtańszym warsztatem w mieście i nie bez powodu. Lokal był ciemny i ponury jak wrota piekieł, a cały wystrój musiał zaprojektować jakiś ślepiec w latach 70. Napakowany, owłosiony facet przypominający trola z gęstymi, ciemnymi włosami wystającymi spod koszulki przywitał mnie burknięciem, wziął kluczyki i zostawił mnie samą przy kontuarze. Nie wiedząc, co ze sobą zrobić, przeszłam przez drugie drzwi, spodziewając się, że wejdę do poczekalni dla klientów o ścianach pożółkłych od nikotyny, a zamiast tego trafiłam do hali warsztatu. Pewnie bym zawróciła i wyszła, gdyby mojej uwagi nie przykuł stojący tuż obok samochód na podnośniku.
Ach, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Mustang Fastback z końca lat 60. Czarny mat, z czarnymi matowymi alufelgami, przyciemnionymi szybami i potężnym wlotem powietrza na masce. Ach, wyglądał jak rodem z Mad Maxa. W czym mogę pomóc?
Odwróciłam się i napotkałam rozbawione spojrzenie barczystego, niebieskookiego mechanika o dziecięcej buźce. Jego ciemnoblond włosy były niedbale zaczesane do tyłu w stylu pompadour. Ramiona pokrywały mu oldschoolowe samochodowe tatuaże. W wydatnej, dolnej wardze tkwił kolczyk. Na opinającej jego umięśnioną klatę piersiową firmowej koszulce A&J Autobody odczytałam imię. Cześć Harley'u.
Przepraszam, wybąkałam. Wiem, że nie powinnam tu wchodzić, ale...
Spojrzałam jeszcze raz na gablotę na podnośniku i długie westchnienie wydobyło się z mojej piersi.
Nie mogę oderwać od niej oczu.
Harley, jeśli tak miał naprawdę na imię, zaśmiał się i rzucił.
Lubisz panienki, co?
Co nie? Zaprotestowałam.
No dobra.
Harley ponownie się roześmiał i figlarne ogniki w jego oczach przypomniały mi, jak bardzo lubię chłopców. Starając się skierować rozmowę znowu na samochody, jak najdalej od mojej orientacji seksualnej, rozejrzałam się po warsztacie i pokazałam swoje czarne, wyblakłe autko, stojące na najdalszym podnośniku.
Mam jej dziecięcą wersję.
Harley spojrzał na moją najcenniejszą własność i pokiwał głową z aprobatą.
O, piąteczka, co? Nieźle. Automat czy manual?
Manual,
mruknęłam.
Nie gadaj. Twój chłopak nauczył cię, jak tym jeździć?
Nie,
zaprzeczyłam i wydałam usta, udając obrazę.
Aha,
pokiwał głową.
Zaczęłaś z nim chodzić, jak już miałaś brykę.
Nie mam chłopaka, powiedziałam, przewracając oczami.
O kurczę, był boski. Z twarzy wyglądał jak James Dean, a ciało miał jak Dean Cain. No i ten akcent. Ach, jak mieszkasz na południu, nasłuchasz się południowego akcentu, choć ten Harley'a był tak delikatny.
Żarz uroczy. Uroczy, uroczy, uroczy.
Harley spojrzał na mnie z chytrym uśmieszkiem.
Niech zgadnę, twój stary musi uwielbiać bryki, co?
Zgadza się.
Uśmiechnęłam się. Od dziecka chomikowałam wszystkie jego magazyny o sportowych samochodach. Wycinałam fotki Mustangów i przyklejałam je nad łóżkiem. Ale Tynk odchodził razem z taśmą, więc mama kupiła mi przezroczystą zasłonkę prysznicową z przegródkami na zdjęcia i...
Harley przerwał mi gestem. Jak dla mnie wystarczy,
powiedział z rozkoszną miną.
Bo w tej chwili jedyne, co mogę sobie wyobrazić, to ciebie pod prysznicem i na pewno nie zrozumiem nic z tego, co powiesz.
O mój Boże.
Czułam, jak gorący rumieniec wstydu wspina się stopniowo po mojej szyi. Musiałam aż zassać policzki, żeby usta nie rozchyliły mi się w szerokim, odsłaniającym zęby uśmiechu, jaki wywołał jego seksowny komentarz. Ten Harley miał pewnie około 20, był przystojny jak diabli i ewidentnie ze mną flirtował. Nie wiedząc, co odpowiedzieć, znowu próbowałam zmienić temat.
A ty czym jeździsz?
Harley pokiwał głową i uśmiechnął się przekornie.
A czemu sama nie zgadniesz?
Aha, teraz zaczynamy się bawić w zgadywanki. No dobra. Położyłam palec na ustach i spojrzałam na niego usilnie myśląc.
Wyglądasz mi na gościa z Volkswagenem Garbusem albo czymś w tym stylu.
Harley omal nie parsknął śmiechem i rzucił mi spojrzenie z podełba, udając oburzenie.
Nie? Już wiem. P.T. Cruiser.
Zacisnął wydatne usta, próbując ukryć uśmiech.
Pinto z pseudodrewnianymi panelami?
Ze zgrozy aż zmarszczył nos.
Mam, chciałeś mnie podejść i jeździsz wespą.
Aż prychnął. Wyczerpały mi się pomysły, więc rozejrzałam się po warsztacie i dostrzegłam niskopodwoziową Impalę z 64.
O, już wiem, to tamten,
powiedziałam, wskazując na rzęcha. Pozłacane felgi to niezły dodatek. Założę się, że ma nawet hydrauliczne zawieszenie, co? Harley w końcu nie wytrzymał i wybuchnął głośnym, zaraźliwym śmiechem, który wywołał we mnie dreszcze.
Coraz cieplej,
stwierdził.
Faktycznie stoi teraz na podnośniku hydraulicznym.
Podniósł upaprany smarem palec i wskazał na pokrytą czarnym matem brykę nad moją głową.
Nie!
Wrzasnęłam i klepnęłam go dłonią w barczystą pierś.
Nie gadaj!
Ta, to moja staruszka.
Uśmiechnął się promiennie. Ja cię kręcę, to twoje? O, nie wierzę, to znaczy należy do ciebie i ty nim jeździsz? O kurczę, który to rocznik? 69. Jaki ma silnik? To oryginał?
Harley przechylił głowę i rzucił. Skoro twierdzisz, że jesteś samochodziarą, to ty mi powiedz.
O kurczę, zatarłam ręce, przyjmując jego wyzwanie. Pomyślmy, skoro to rocznik 69 i raczej na to wygląda, to musi być Grand Tourer, Mach 1 albo Boss. Ewentualnie i, ale one są naprawdę rzadkie. GT mają inne wloty powietrza niż ten i jestem niemal pewna, że Mach 1 ma wiązkę kabli i zapinkę maski. W takim razie to musi być Boss, prawda? Tylko czy to jest Boss 302 czy 429? Oh. Harley cicho zagwizdał i kilka razy klasnął pokrytymi olejem i tatuażami dłońmi.
Cholera, dziewczyno, gdybyś nie była taka młoda, to bym ci się oświadczył.
Roześmiałam się na cały głos dla zachowania pozorów, bo w duszy aż z radości wywijałam fikołki. Właściciel takiej bryki, takiej twarzy i takiego ciała, nie wspominając o tatuażach, ewidentnie ze mną flirtował. Nie potrafiąc zamknąć tej swojej przeklętej jadaczki, wypaliłam: wiesz, że w Georgii 16 mogą brać ślub, jeśli mają pozwolenie od rodziców? Harley roześmiał się i rzucił:
no dobra, chyba lepiej, jak skombinuję szybko pierścionek, bo nie zamierzam wypuścić cię z rąk.
Mój żołądek wykonał podwójne salto z pełnym obrotem, a potem zaliczył twarde lądowanie. Postanowiłam jak najprędzej zmienić temat z naszych nieuchronnie zbliżających się zaręczyn i wrócić do samochodów, żeby ochłonąć. I co, to jest 302 czy 429? Spytałam, wskazując głową matowo-czarne, seksowne cudeńko na czterech kołach.
Będziesz musiała trochę poczekać, zanim się dowiesz.
No nie, jęknęłam. Jak długo?
Aż do wieczora.
Harley szeroko się uśmiechnął, jak diabeł we własnej osobie kuszący do grzechu.
Zabieram cię na przejażdżkę, młoda damo.
3. Młoda dama? 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 Wracając do domu, bez końca odtwarzałam w głowie rozmowę z Harleyem, napakowanym, wydzieranym mechanikiem o dziecięcej buźce. Nie dość, że już drugi dzień z rzędu się uśmiechałam, to jeszcze za cholerę nie mogłam przestać. Siedziałam za kółkiem mojego własnego Mustanga ze lśniącymi felgami z konikiem. Dzięki wielkie, dzięki, dzięki. I tego wieczoru miałam randkę z najseksowniejszym skurwysynem, jakiego widziałam w życiu. I jeszcze nazwał mnie damą. Dama. Podobało mi się. Brzmiało tak dorośle, mocno. Dama to ktoś, kogo się szanuje. McKnight, ten mój Knight, nazywał mnie tylko punkową. Punk. Rzeczownik z języka angielskiego, slang. 1. Coś lub ktoś nic nie wart albo nieważny. 2. Młody zadymiarz, chuligan. 3. Niedoświadczony młokos. 4. Młody partner homoseksualisty. 5. W slangu więziennym chłopiec. Jak to pasuje? Zważywszy na fakt, że kiedy Knight dołączył do Marines, Lance Hightower, moja punk-rockowa obsesja już od 6 klasy podstawówki, powiedział mi, że kiedy chodziłam z Knightem, on mu obciągał. Czyli mój chłopak zdradzał mnie z facetem. I to nie pierwszym lepszym. Z chłopakiem, w którym się kochałam do czasu, aż Knight kopniakami utorował sobie drogę do mojego serca. Lance powiedział mi również, iż pociągałam McKnighta wyłącznie dlatego, że wyglądam jak chłopiec, jak punk. Zerknęłam w tylne lusterko i głośno westchnęłam, kiedy zobaczyłam, że moje włosy nie odrosły cudownym sposobem od czasu rozmowy w warsztacie. Jesienią zgoliłam prawie całą głowę, zostawiając tylko grzywkę i dwa dłuższe pasma po bokach. Wszystko po to, żeby Lance Hightower raczył mnie zauważyć. Jednak plan nie do końca wypalił. Zamiast tego zauważył mnie Ronald Knight McKnight, jedyny szkolny skinhead. Polował na mnie miesiącami i osaczał, izolując od przyjaciół, aż wreszcie dopiął swego i się w nim zakochałam. A potem wszystko się rozpadło i upadek był bolesny. Bo kiedy już byłam gotowa na zawsze serwować mu siebie na pieprzonym półmisku, Knight mnie odepchnął i zatrzaskując mi drzwi przed nosem, z największej miłości zmienił się w największego dręczyciela. Ignorował mnie, gnębił, przejawiał nawet fizyczną agresję. Wreszcie się opamiętał i wstąpił do piechoty morskiej, aby chronić mnie przed swoim brakiem samokontroli. Minęły 3 tygodnie, odkąd Knight wyjechał na obóz dla rekrutów. 3 tygodnie, które minęły jak 3 dni i 3 dekady zarazem. Pogodziłam się z tym, że to już koniec. na długo przed tym, jak wyjechał. Z jednym tylko nie mogłam się pogodzić. Strasznie mnie to gryzło i ciągle wracało, dręcząc mnie pytaniem, zdradzał czy nie. Chciałam wiedzieć, co mam czuć. Rozpaczać za Knightem, czy go nienawidzić? Czy naprawdę mnie zdradził, czy to tylko wymysł Lensa? Lensowi nie należało ufać, był małym, wrednym łowcą sensacji, ale szczerze pragnęłam wierzyć, że tym razem nie zmyślał, żebym dla odmiany mogła poczuć złość. Strasznie mnie wkurzało to moje smęcenie. Zatrzymałam się przed pocztą obok niebieskiej metalowej skrzynki. Wyjęłam ze swojej bezkształtnej torby z centkowanego sztucznego futra pomiętą kopertę zaadresowaną do rekruta Ronalda McKnighta i usiadłam z listem na kolanach, sparaliżowana niezdecydowaniem. Czy powinnam go podrzeć, tak jak sugerowała mama, czy powiedzieć sobie, ach, szanić to. Choć strasznie chciałam zakończyć tę sprawę, bałam się wrzucić list do skrzynki. Wiedziałam, że moje słowa wkurzą go na maksa, że Knight dostanie szału. Bo kiedy Ronald McKnight naprawdę wpadał w furię, potrafił komuś dowalić. Ginęli ludzie. Knight poharatał niejedną głowę. Ktoś nagle zatrąbił i drgnęłam, przerażona. Moje ciało zadziałało odruchowo, ręka wysunęła się przez otwarte okno od strony kierowcy i wrzuciła tykającą bombę do skrzynki. Lewa stopa wcisnęła sprzęgło, prawa depnęła gaz i przy tej zerowej koordynacji samochód szarpnął do przodu i gwałtownie zgasł. Prawie jak moje serce, kiedy się zorientowałam, co zrobiłam. Rekrut Ronald McKnight, Wydział Rekrutacji Piechoty Morskiej, 283 Boulevard de France, Parry Island, SC 29905. 22 czerwca 1998. Drogi Knightie. Peg dała mi twój adres. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. A, w sumie mam gdzieś, czy ci to przeszkadza, czy nie. A, już się ciebie nie boję, bo cię tu, kurwa, nie ma. Urwałeś się i zaciągnąłeś do Marines, aby służyć swojemu krajowi i nie dopuścić, żebym spędziła resztę życia z psycholem. Mam rację? Tak mi chyba powiedziałeś. No cóż, Lance Hightower ma inną wersję. Opowieść, która zaczyna się od chwili, gdy pozwoliłeś mu sobie obciągnąć na naszym szkolnym parkingu, a na zakończenie stłukłeś mu dupę na kwaśne jabłko i doprowadziłeś do wywalenia go z budy już następnego dnia. Zawsze podejrzewałam, że to ty wsypałeś Lensa za dragi. Najpierw myślałam, że się mścisz, bo podsuwał mi metę, ale przecież to nie o mnie chodziło, prawda? Po prostu chciałeś, żeby Lens zniknął i jego widok nie przypominał ci o tym, co zrobiłeś. Początkowo nie chciałam mu wierzyć, ale im więcej o tym myślałam, tym bardziej wszystko wydawało mi się prawdopodobne. Uparcie twierdziłeś, że Lens jest gejem, na długo przed jego coming outem. Tamtego dnia zobaczyłam was razem na parkingu. Jeszcze tego samego popołudnia go zaatakowałeś. Szpikowałeś się sterydami, jeździłeś monster truckiem i ubierałeś się jak pieprzony skinhead. A potem wstąpiłeś do Marines. Robiłeś to wszystko, bo walczyłeś z tym, kim naprawdę jesteś, maskując się zachowaniami twardziela, jakie tylko mogłeś wymyślić. A kiedy nie podziałało, uciekłeś od tego. Gówno mnie obchodzi, czy jesteś homo, bi, czy jakieś pieprzone, nie wiadomo. Nie w tym rzecz. Po prostu, kurde, chodzi o to, że ukrywałeś to przede mną. Pozwoliłeś, abym uwierzyła, że łączy nas coś prawdziwego, ale to wszystko to była ściema, prawda? Nigdy mnie nie kochałeś. Okłamywałeś mnie, manipulowałeś mną, urządziłeś mi piekło za życia, a teraz jeszcze się dowiedziałam, że mnie zdradzałeś. Nie spodziewałam się wyjaśnień od ciebie. Nawet ich nie chcę. Jestem pewna, że cokolwiek byś powiedział, i tak będzie cholernym kłamstwem. Po prostu chcę, abyś wiedział, że w końcu poznałam prawdę. Może wreszcie przestanie mnie to tak okropnie boleć. Z życzeniami miłego, nowego życia, Bibi. 4. Jules, ratuj. Za 2 godziny mam randkę i do diabła nie wiem, co na siebie włożyć pomocy. Trzymając swoją brokatową, plastikową Nokię pomiędzy policzkiem a uniesionym barkiem, podskakiwałam, usiłując się wcisnąć w dopasowane leginsy z lajkry z wężowym wzorem. Randkę? Przez 2 tygodnie miałaś takiego doła, że nie mogłaś wyjść z domu, a tu nagle randka? Kto cię wyciągnął, listonosz? O, bo mogę się założyć, że to był jedyny facet, którego widywałaś, odkąd zaczęły się wakacje. Juliet zawsze miała cięty język, nawet w chwilach dobrego humoru. Ale teraz, kiedy jej chłopak siedział w pierdlu i ugrzęzła w domu z dzieciakiem przy piersi, zamieniła się we wściekłą zołzę nabuzowaną hormonami. A wisiało mi to. Rozmowa z nią dawała mi pocieszenie, że można wpaść w jeszcze większe gówno.
I kto to mówi?
Szydziłam. Jakbyś ty ciągle wychodziła z domu.
Ja mam cholernego bachora. Mleko mi cieknie z cycków. Cały czas łażę w ciążowych ciuchach i od 4 dni nie brałam prysznica.
Roześmiałam się, wpychając stopy w znoszone czarne glany. Same wymówki, ale wracając do mnie, to myślę, że założę wężowe leginsy, oczywiście kozaki i czarny top na ramionczkach. Wiesz, żeby było na luzie i seksownie. Gostek ma na oko, 20 parę lat. Po pierwsze, jest czerwiec, nie? Czyli temperatura jak w piecu. Za cholerę nie wiem, jak zamierzasz wytrzymać w lajkrze i tych buciorach.
Ja marznę w szortach,
zaprotestowałam, przykładając komórkę do drugiego ucha, żeby przełożyć rękę przez cieniutkie ramionczko czarnego, koronkowego topu.
Po drugie, ten stary byk wie, ile masz lat?
A co to ma za znaczenie? Mam tyle, ile trzeba. 16 lat jest ustawowym wiekiem zgody w Georgii.
A propos, twój chłopak ma 26, hm?
Dodałam bardziej zjadliwie niż zamierzałam.
Były chłopak. I Jezu, ty cholerna krytykantko, przestań mnie osądzać. Zapytałam z ciekawości.
Dobra, sorki, po prostu już świruję. Rozumiesz, nie chcę, żeby mnie potraktował jak smarkule. Stanęłam przed ściennym lustrem i parę razy się obróciłam. Z oczami podkreślonymi czarnym eyelinerem i w czerwonym staniku Wonderbra wyglądałam na biuściastą 17. No, prawie.
No to kim jest ten szczęśliwy dupek?
Dopytywała się Juliet.
O Jezu, Jules, jakie to zajebiste ciacho!
Pisnęłam. Ma na imię Harley i jest mechanikiem z warsztatu, w którym dzisiaj zmieniałam koła. Ma całe ręce w tatuażach, wielką, nadmuchaną i zakolczykowaną dolną wargę. Jest cholernie flirciarskim, seksownym blondynem i o Boże, nie uwierzysz. Powiedziałam i spazmatycznie wciągnęłam powietrze.
Jeździ zajebistym bossem 429 z 69 roku.
A może 302, ale raczej myślę, że 429 i chyba da mi poprowadzić to.
Harley James?
Upewniła się Juliet dziwnie mało entuzjastycznie.
Ta?
Tak mi podyktował i wpisałam sobie w komórce przed wyjazdem z warsztatu. Znasz go?
Wszyscy go znają. Był punkiem w szkole średniej Peach State, nie pamiętasz? Miał takie sterczące jasne włosy jak Billy Idol i wyleciał z budy w 11 klasie za spoliczkowanie dyra. Och, i jeszcze doszły mnie słuchy, że spał chyba z 100 dziewczyn.
O kimś takim nie słyszałam. Ale byłyśmy wtedy w 6 klasie i starsze roczniki nam wisiały. Poza tym byłam wtedy zbyt zajęta obsesją na punkcie pewnego fantastycznego punk-rockowego bożyszcza, Lensa Hightowera.
A tak,
mruknęłam grzebiąc w swoich kosmetykach i udając, że go sobie przypomniałam.
Stara, powinnaś pomyśleć o zabezpieczeniu, ostrzegła Juliet. Ten gość to prawdziwy jebaka.
Dobrze, mamusiu, mruknęłam.
Ale jak myślisz, tacy jak on wolą szminkę cielistą czy czerwoną?
Ach, to już chyba lepiej cielistą, skoro ma być rozsmarowana na całym jego fiucie.
Fuj!
Oburzyłam się, wywołując u Juliet wybuch diabolicznego rechotu. Dobrze było słyszeć, jak się śmieje, choćby tylko na mój użytek.
Fak, chyba obudziłam dzieciaka, mruknęła, kiedy się uspokoiła.
A propos, to kolejny powód, żebyś zadbała o zabezpieczenie na tę noc. Nie daj Boże, taka wpadka.
Hej, przecież byłam przy tym, jak wypychałaś go z siebie na świat. Wierz mi, teraz łykam pigułki jak tik-taki.
Juliet zachichotała, ale na koniec znów usłyszałam w jej głosie smutek.
Baw się dobrze, powiedziała, a zawodzenie w tle przeszło w gulgotanie i ciumkanie. I uważaj na siebie.
On ma teraz twojego cyca w buzi, nie? Zapytałam, żeby poprawić jej nastrój.
No ma. Nie myśl, że tylko ty się dziś zabawisz.
5. Mimo, że podążałam za wskazówkami nagryzmolonymi na odwrocie rachunku A&J Autobody, przynajmniej 3 razy myliłam drogę. Harley mnie ostrzegał, że tam nie ma drogowskazów, lecz zapomniał dodać, że trasę zaczyna zarastać cholerny las.
Och, jak bezpiecznie, pomyślałam, czołgając się 10 km/h po czymś, co mogło być zarośniętym podjazdem do opuszczonej chaty, w której gwałcą.
Dorosły facet, którego widziałaś raz w życiu, zaprasza cię na spotkanie na bezdrożach, bez drogowskazów i adresu, w pieprzonej leśnej dziczy, a ty się zgadzasz, bo liczysz, że da ci poprowadzić swoją brykę. Równie dobrze idiotko mogłabyś dać się wciągnąć obcemu na pakę furgonetki za parę cukierków. Mój irytująco uparty optymizm nie chciał tego słyszeć, więc się odgryzał. Tak, ale widziałam tego cukierka i tego człowieka, obaj są warci wejścia na pakę. Wąska droga wspięła się na wzgórze i na moment oślepiły mnie promienie słońca, które o godzinie 18 chyliło się powoli ku zachodowi. Zsunęłam z głowy na nos okulary w oprawce w kształcie czerwonych serduszek, jeszcze bardziej zwolniłam i zajrzałam w krater wielkości stadionu leżący w dole. Wyglądał, jakby deweloper wyciął go u podnóża góry, szykując się do budowy osiedla. Główna ulica była wyasfaltowana i miała kształt dużego owalu, z którego tu i ówdzie odchodziły boczne drogi, ale nie było widać żadnych domów. Żadnych robotników, żadnych toitojów, ciężarówek czy jakiejkolwiek budowlanej aktywności. Tylko błoto, jezdnie i najseksowniejsza bryka, jaką wyprodukowała ludzkość. Bos był zaparkowany w dole i choć czerwcowe słońce prażyło bez litości, nie błyszczał. Czarny mat chłonął blask i pożerał go niczym piekielna czarna dziura na czarnych matowych kołach. Oparty niedbale o ten kosmos, paląc papierosa, stał facet w czarnych diksach, czarnych butach, w koszulce punk rockowej kapeli NOFX i z portfelem na łańcuszku. Jedyny mężczyzna na tyle seksowny, by mógł nim jeździć. Pieprzony Harley James. Kiedy usłyszał, jak zjeżdżam z góry, uniósł głowę i błysnął ku mnie szerokim uśmiechem, który sprawił, że zrobiłam się trochę mniej nerwowa. A może bardziej? Albo mniej nerwowa i bardziej podekscytowana. Jakikolwiek to był stan, Harley musiał namieszać mi w głowie, bo zbliżając się wrzuciłam jedynkę, zaciągnęłam ręczny i puściłam sprzęgło, a wszystko przed wyłączeniem silnika. Samochód podskoczył, silnik się zadławił i spektakularnie zgasł. Wrzasnęłam z rozpaczy i zakryłam twarz dłońmi, kiedy Harley ruszył w moją stronę.
Wyluzuj, Bibi, wyluzuj. Jesteś twardzielką, nie?
No to zachowuj się jak twardzielka. Co robi twardzielka, kiedy się zbłaźni przed super zajebistym samcem, ha? Myślałam gorączkowo. Odjęłam ręce od twarzy i zaczęłam w panice szukać szlugów. Trzęsącymi się palcami zapaliłam kamela, zaciągnęłam się, wypuściłam dymek i odmówiłam sekundową modlitwę, zanim otworzyłam drzwi. Momentalnie owionęło mnie duszne, wilgotne powietrze i usłyszałam dudniący, chropawy śmiech mężczyzny. Obróciłam się na siedzeniu, opuściłam na ziemię ciężkie buty z okutymi noskami i popatrzyłam w górę na długie, silne, męskie ciało. Serce mi łomotało i policzki płonęły, ale niespiesznie wydmuchnęłam smugę dymu, daremnie udając, że olewam taki drobiazg jak kursancki błąd w obecności legendarnego jebaki i demona czterech kółek.
Cześć,
powiedziałam. Zmusiłam się do spojrzenia mu w oczy, dziękując Bogu za te wielkie plastikowe okulary. Był jeszcze większym ciachem, niż zapamiętałam. Znałam Harley'a zaledwie od paru godzin, ale widok tego faceta, ubranego jak luzacki punk rockowiec, postawił na baczność moje sutki. To był najlepszy pieprzony męski towar, jaki poznałam w życiu. I tak na mnie działał, a przecież nawet nie ruszył palcem. A ta twarz, ja pierniczę. Cześć, rzucił rozchichotany Harley, wyciągając do mnie ręce. Wetknęłam papierosa w zęby i włożyłam swoje dłonie w jego, pozwalając się wyciągnąć z samochodu. Zanim mnie puścił, przesunął stwardniałymi kciukami po wierzchu moich dłoni. Poczułam dreszcze w dole brzucha.
Wiesz, są lepsze sposoby gaszenia silnika,
powiedział z uśmiechem. Wywróciłam oczami za ciemnymi szkłami i wydmuchnęłam dym kącikiem ust.
Wiem, mruknęłam. Chciałam być efektowna.
Znów się zmusiłam, żeby na niego popatrzeć i zadrżałam w mordę jeża. Kiedy się uśmiechał, wyglądał po prostu rozkosznie z tymi błękitnymi oczami słodkiego psiaka i wydętą, zakolczykowaną dolną wargą.
Mustangi ciężko wysprzęglają,
powiedział głosem, który brzmiał słodko jak cukier, a zarazem ostro jak papier ścierny.
Może powinnaś zacząć od wespy.
Prychnęłam z udawanym oburzeniem i palnęłam go w pierś.
Wyluzuj, kobieto, pierwsza to powiedziałaś.
Ze śmiechem zasłonił się rękami, jakbym miała ponowić atak.
Tak, ale ty jeździsz tym, pokazałam kciukiem przez ramię. Jak ktoś ci dogryzie, że to wespa, wypal, wybacz, ale nie dosłyszałem, bo mój boss 429 cię zagłusza.
Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie. Potrzebowałam czegoś więcej niż tylko grawitacji, aby utrzymać w pionie siebie i swoje drżące kolana. Po wargach Harley'a przemknął uśmieszek.
No, myślałem, że nie będziesz potrafiła odróżnić, czy to jest 302 czy 429.
stwierdził z demonicznym błyskiem w błękitnych oczach. Szczerze mówiąc, gdybym miała tu przyjechać tylko dla gównianej 302, byłabym cholernie rozczarowana. Harley uśmiechał się non-stop i dopiero teraz zauważyłam, że ma szparę między przednimi zębami. Niedużą, ale to wystarczyło, żebym się odprężyła. Ja też miałam diastemę, która po 2 latach noszenia aparatu ortodontycznego nie domknęła się do końca. Ale mnie się to podobało, bo ludzie mówili, że wyglądam jak Madonna. A dokładniej jak bezcyckowa Madonna ważąca 40 kilo z podgoloną głową.
Na szczęście się nie rozczarowałaś, podsumował Harley.
Podał mi rękę i podprowadził mnie uroczyście do drzwi kierowcy tego swojego czarnego orgazmomatu na 4 kółkach. Jakbym tak po prostu chciała wskoczyć do środka. Jakby to była jakaś cholerna Honda Accord czy inny dupowóz. Puściłam jego łokieć i zaczęłam okrążać Mustanga. 1, 2, 15 razy. To było jak podziwianie Monalizy. Albo diamentu Hope. Jak to się stało, że siatka laserowych promieni nie chroni tego bezcennego dzieła sztuki? Zerknęłam na Harley'a, którego wyraźnie cieszył mój nabożny zachwyt. Byłam pewna, że tam, na przedmieściach Atlanty, nikt nie potrafi docenić tej niesamowitej bryki. Na aukcjach starych samochodów, które oglądałam z tatą w telewizji, Boss 429 z reguły chodził za 100 tysięcy dolców i więcej. Jak to możliwe, żeby takim cackiem woził się zwykły uczeń szkoły średniej? Jest mechanikiem, perorował optymistyczny głos w mojej głowie. Może sam go zrobił od podstaw. Wyszperał części, poskładał, odpicował i teraz wózek jest wart krocie. A może jest zdolnym młodym biznesmenem i było go na to stać. Albo dealerem narkotyków, dorzuciła moja racjonalna strona. Harley przechylił głowę, mrużąc oczy w rażącym słońcu i zapytał.
No i co? Odpalisz ją, czy zaczekasz, aż się upiecze w tym skwarze?
Harleyu Jamesie. Czy jesteś feministą? Zapytałam z uśmiechem, gdy otworzył przede mną drzwi kierowcy.
O, pewnie. No to jedziemy z tym koksem.
Rzucił, kiedy go wyminęłam. Zanim wsiadłam, pstryknęłam petem na chodnik. Och, to musiało wyglądać tandetnie. Walcząc z niewytłumaczalną potrzebą objęcia Harley'a w pasie i wdychania jego zapachu, kiedy schylałam się pod jego pachą. Uznałam, że musi po prostu pachnieć potem i olejem silnikowym. Ja z całą pewnością śmierdziałam potem. Obcisłe wężowe leginsy spływały nim od środka. Kiedy mój opięty skajem tyłek opadł na skórzane siedzenie, cicho jęknęłam z zachwytu. Nic na to nie mogłam poradzić. Siedziałam w swoim wymarzonym samochodzie, wdychając cudowną woń skóry i testosteronu. Jeśli jest gdzieś niebo, byłam pewna, że właśnie do niego trafiłam. Harley usiadł na miejscu pasażera, zostawiając szeroko otwarte drzwi, abyśmy nie dostali udaru. Przesunęłam palcami po drewnianej kierownicy i popatrzyłam na niego z podziwem. Zachowałeś oryginalne części? Powiedziałam, podziwiając orzechową deskę rozdzielczą.
Nie licząc wskaźników, pasów bezpieczeństwa, pedałów i dźwigni biegów.
Zachichotał.
Ale fakt, kierownicę zachowałem. Uznałem, że jest za fajna, żeby ją wymieniać. Kiedy ostatni raz widziałaś drewnianą kierownicę?
O, chyba w Buicku mojej babci. Harley wyrzucił rękę w kierunku moich niezamkniętych jeszcze drzwi.
Wypadł, ale już,
warknął i na moment zrobił straszną minę, zanim powrócił ten zbójecki uśmiech. Wypuściłam powietrze i trąciłam go w muskularne, wytatuowane ramię. Nawet o tym nie myśl, ty świrze. Harley uśmiechnął się tak szeroko, że zaczęłam się bać o jego dolną wargę i kolczyk. Sięgnął do kieszeni, wyjął pęk kluczyków i wetknął jeden z nich do stacyjki.
Dobra, jeśli nie wysiadasz, to pokaż, co potrafisz,
powiedział unosząc brwi i patrząc na mnie tymi oczkami szczeniaczka.
Odpal ją i powiedz mi, jak chodzi.
Jezu, czy ja wiedziałam, jak odpalić samochód? Swój miałam dopiero od 24 godzin. Dobra, lewa noga, sprzęgło, prawa noga, hamulec, jedynka, pierwszy bieg, ręczny. Spojrzałam w dół na wał, tam, gdzie powinna być wajcha ręcznego, i zobaczyłam tylko drewniany schowek i leżącą w nim paczkę kameli lightów. Fuck! Zerknęłam na Harley'a, który przyglądał mi się z rozbawieniem. Przykro mi, stary, powiedziałam. Coś mi się zdaje, że twoje autko jest felerne. Ktoś chyba zapomniał o ręcznym. Harley zarżał tak, że niepokój, który czułam, kompletnie wyparował i zostało już tylko ślepe uwielbienie dla tego faceta. Kurde, a Knighta było tak trudno skłonić do uśmiechu. Zwlekałam się co rano do szkoły tylko po to, żeby rozbawić tego zrzędliwego dupka. Było to wieczne wyzwanie i czasami jedyny sposób, żeby Knight kogoś nie zabił. Tymczasem Harley uśmiechał się gratis, rechotał, drażnił się, grał, flirtował. Cholera, był po prostu szczęśliwy. Ja też byłam taka szczęśliwa, zanim wszystko zamieniło się w bagno. Przebywanie z Harleyem pomogło mi sobie przypomnieć, jakie to uczucie. Zaczęłam myśleć, że Harley i ja moglibyśmy być jedną osobą. Byliśmy do siebie tak podobni, jak ja i Knight się różniliśmy. Podobało mi się to. Harley wychylił się, aż jego twarz znalazła się tuż przy mojej. Sięgnął do dźwigni pod kierownicą, postukał w nią dwoma palcami i powiedział: depnij sprzęgło i hamulec jednocześnie, a potem wciśnij to. Zrobiłam, co kazał, i pozostało mi tylko przekręcić kluczyk. Wzięłam głęboki oddech i odpaliłam. Silnik zaskoczył, cały samochód zawibrował, a mnie zrobiło się mokro w majtkach.